Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Kamilem Całusem ze Ośrodka Studiów Wschodnich i rozmawiamy dzisiaj o Mołdawii. Okazja jest taka bowiem, że dosłownie niedawno, na początku lutego, ukazała się książka naszego dzisiejszego gościa Mołdawia, Państwo Niekonieczne. No właśnie, ten tytuł już sam w sobie jest pewną zagadką, ale też kluczem do zrozumienia tej powikłanej, no właśnie, analizy o tożsamości Mołdawii, Mołdawian.
No tak, znaczy tytuł jest oczywiście pewną prowokacją, szczególnie na rynku polskim, bo to jednak wzbudza ciekawość, ale to jest prowokacja głęboko osadzona w rzeczywistości mołdawskiej. Po pierwsze, tam już o tym wspominaliśmy, tak? Z punktu widzenia czysto historycznego, mieliśmy do czynienia chociażby z ruchem niepodległościowym, którego celem nie było właściwie umocnienie niepodległości mołdawskiej, tylko jej de facto likwidacja, tak? Bo przyłączenie do Rumunii. Czyli tu już jest jakaś niekonieczność, tak? Z drugiej strony mamy w tej chwili, według sondaży, około 30% mieszkańców Mołdawii, którzy się opowiadają właśnie za tym scenariuszem, czyli za przyłączeniem do Rumunii. Czyli znów pewna niekonieczność. Z trzeciej strony mamy do czynienia z takim zupełnie obiektywnym problemem, który zagraża istnieniu państwa mołdawskiego, czyli depopulacją. Znaczy depopulacją, która w przypadku Mołdawii przybiera po prostu ogromną skalę. No dość powiedzieć, że Mołdawia, kiedy się odłączała od Związku Radzieckiego, liczyła sobie więcej 4,5 miliona mieszkańców, tam troszeczkę mniej, a dzisiaj liczy sobie 2,6 miliona mieszkańców. Mnóstwo, ponad milion, niektórzy mówią 1,5 miliona Mołdawian jest za granicą kraju i pracuje. To są migranci zarobkowi, co wywołane jest znowu tym, że po prostu poziom życia w Mołdawii jest niestety względnie niski. To jest najbiedniejsze państwo Europy. Wreszcie na to wszystko jeszcze nachodzi właśnie ten cały problem tożsamościowy, próba odpowiedzi sobie na pytanie, co znaczy być Mołdawianinem, a w związku z tym, w konsekwencji, co to znaczy, czym powinno być państwo mołdawskie, jak powinno się rozwijać, z kim powinno się sprzymierzać, w którą stronę pod kątem cywilizacyjnym powinno iść. To wszystko jest takie rozedrgane w Mołdawii, niepewne i poddaje w jakiś sposób takich w świadomości Mołdawian trochę wątpliwość właśnie trwałość państwa mołdawskiego.
I też emanacją, można powiedzieć, właśnie tego rozedrgania, pewnej niestabilności był ubiegły rok, mam wrażenie. No, niezwykle czas takiego, powiedzieć, dużego politycznego kryzysu, to oczywiście mało. No, w połowie roku można powiedzieć, że Mołdawia roku ubiegłego znalazła się w takim stanie faktycznej jakiejś dwuwładzy. Dlaczego do tego doszło? Przypomnijmy, bo to cały czas w tej chwili konsekwencje tych wydarzeń z ubiegłego roku są odczuwane.
Mam wrażenie, że słowo kryzys polityczny to jest słowo, które można stosować do Mołdawii właściwie w każdym roku niemalże. No, z paroma dosłownie przerwami. I opisuję to też dość dokładnie w książce, bo to jest trochę rodzaj thrillera politycznego tak naprawdę, a czasem kryminału niestety. Ale w skrócie zupełnie, Mołdawia przez względnie długie lata, szczególnie od roku 2015, właściwie była niepodzielnie rządzona przez takiego oligarchę i polityka Wlada Plachotniuka, który nie pełnił żadnej funkcji publicznej, to znaczy żadnej oficjalnej funkcji publicznej. On był tylko liderem partii, która de facto była jego własnością, znaczy on ją finansował, Partii Demokratycznej. I za pomocą zręcznie porozstawianych polityków i podporządkowanych Plachotniukowi grup, między innymi parlamentu, Plachotniuk sprawował kontrolę nad całą właściwie polityką mołdawską. Premier był jego współpracownikiem biznesowym, przewodniczący parlamentu należy właściwie do jego rodziny, no właśnie większość parlamentarna była mu podporządkowana. Sądownictwo mołdawskie było właściwie, które jest w ogóle głęboko skorumpowane, no było wierne Plachotniukowi w tym sensie, że wydawało takie decyzje, jakie Plachotniuk sobie życzył. A kiedy już przychodziło naprawdę do takiej sytuacji, że trzeba było szybko jakieś zmiany wprowadzać, to zawsze można było liczyć na Trybunał Konstytucyjny, który potrafił na przykład jedną swoją decyzją zmienić tryb wyboru prezydenta, tak, pomijając kompletnie parlament. No i Vlad Plachotniuk rządził Mołdawią całkiem sprawnie, ale miał bardzo poważny problem z poparciem społecznym, bo ludzie generalnie, mówiąc łagodnie, go nie lubili. wręcz nienawidzili, stopień poparcia czy popularności Plachotniuka tam mierzono w dosłownie kilku procentach. Nie był on też szczególnie lubiany przez partnerów zewnętrznych i to już właściwie przez w pewnym momencie żadnych. Unia Europejska widziała w nim jeden z głównych problemów dla reform w Mołdawii, no, wroga demokracji i przemian w oczywisty sposób, tak? Człowieka, który oligarchizuje, który zawłaszcza państwo, a niektórych chce je reformować. Stany Zjednoczone podobnie, no, może troszeczkę bardziej przymykały oko, no bo jednak to był polityk mieniący się prozachodnim, w związku z czym jakby reprezentował interesy, reprezentował tą linię właśnie prozachodnią, ale mimo wszystko na dłuższą metę był problemowy właśnie ze względu na ten brak reform. No a Rosja, to Rosja miała cały szereg przyczyn, dla których go nie lubiła, ale przede wszystkim ze względu na to, że on był po prostu politykiem, który w swojej narracji był bardzo, bardzo antyrosyjski. On się mienił właśnie antyrosyjskim i proeuropejskim po to, żeby zdobywać jakiś sposób poparcie Zachodu. No i wydawało się, że ta władza mimo braku poparcia społecznego będzie trwała, no bo nie było zasadniczo powodu, żeby to się miało zmienić. Szczególnie, że Vlad Plachotniuk dość zręcznie sobie rozłożył scenę polityczną. Drugą główną partią na mołdawskiej scenie politycznej, która istniała, istnieje cały czas, była Partia Socjalistów, związana z prezydentem Igorem Dodonem. Partia, która się znowu mieni partią prorosyjską. I, czyli z jednej strony partia demokratyczna Vlada Plachotniuka, a z drugiej strony partia socjalistów, ta prorosyjska. One sobie jakby podzieliły elektorat właśnie na ten proeuropejski i prorosyjski, polaryzując społeczeństwo, spychając wszystkie pomniejsze ugrupowania, a jednocześnie tak naprawdę współpracując ze sobą, bo Igor Dodon i Partia Socjalistów tak naprawdę, mimo tej formalnej niechęci i wrogości, z Władem Plachotniukiem w kluczowych sprawach współpracowała. I nagle właśnie w czerwcu ubiegłego roku, kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych, pod naciskiem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Partia Socjalistów porozumiała się z takim jedynym właściwie w Mołdawii blokiem demokratycznym, proeuropejskim, nieoligarchicznym, czyli z blokiem Acum, po rumuńsku znaczy teraz, w sprawie powołania koalicji. Koalicji, która odsunęła od władzy Vlada Plachotniuka, odsunęła od władzy jego partię. No i było to ogromne zaskoczenie, właśnie ze względu na to, że wydawało się tak jednak, że socjaliści i demokraci będą się w stanie porozumieć. To doprowadziło do poważnego kryzysu politycznego, bo Vlad Plachotniuk tak łatwo władzy nie chciał oddać. Przez chwilę w związku z tym funkcjonowały obok siebie de facto dwa gabinety. Jeden z nich był jakby wspierany właśnie między innymi przez Trybunał Konstytucyjny, wierny cały czas Plachotniukowi, który orzekał, że to jest ten ważny rząd. Drugi rząd miał poparcie Rosji, poparcie Stanów Zjednoczonych i poparcie Unii Europejskiej. Na jego czele stanęła premier Maja Sandu, taka no właśnie zwolenniczka reform, prozachodni, proeuropejski polityk. Kryzys trwał tydzień. I ostatecznie udało się, co ciekawe, po wizycie ambasadora Stanów Zjednoczonych w siedzibie Partii Demokratycznej, po jego spotkaniu z Vladem Plachotniukiem, doprowadzić do rezygnacji rządu grającego na rzecz Vlada Plachotniuka, rządu Pawła Filipa, i ucieczki Vlada Plachotniuka z kraju. Także od czerwca mieliśmy do czynienia z funkcjonowaniem bardzo dziwnego, ciekawego rządu w Mołdawii, rządu złożonego z ugrupowania proeuropejskiego i prorosyjskiego, no, który rozpoczął dość ambitny program deoligarchizacji, reform, no i który upadł po 5 miesiącach.
No właśnie, bo z kolei kolejny przełom nastąpił w listopadzie ubiegłego roku, kiedy mołdawski parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu Mai Sandu.
Tak, no niestety to było do przewidzenia, też jako analitycy o tym pisaliśmy. Wiadomo było, że ten rząd nie przetrwa zbyt długo, bo rozbieżność interesów była ogromna, tak? Rząd Maja Sandu, partia Kum, czyli reformatorzy, naprawdę chcieli coś w tym kraju zmienić, naprawdę chcieli zacząć reformować chociażby sądownictwo, uniezależniać je od woli polityków. To było kluczowe, bo tak naprawdę właśnie kontrola nad sądownictwem, prokuraturą pozwoliła Vladowi Plachotnikowi urodzić urosnąć do tych rozmiarów, do których urósł właśnie po 2015 roku. No i wiadomo było, że partia socjalistów to tak średnio będzie zainteresowana takim procesem. Już nawet nie chodzi o to, że socjaliści chcieliby przejąć tą schedę po Wladzie Plachotniuku, przejąć kontrolę nad tymi instytucjami, ale że wielu z nich, i to są wysokiej rangi politycy partii socjalistów, po prostu boi się niezależnego sądownictwa, no bo zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli takie sądownictwo by istniało, taka prokuratura by istniała, to oni mogliby stanąć najzwyczajniej w świecie przed sądem za no, różne korupcyjne schematy, skandale, które miały miejsce właśnie w czasie, kiedy ta partia współpracowała jeszcze z demokratami. Więc...
No ale ten taki egzotyczny sojusz, ta koalicja, ona miała taki charakter bardziej taktyczny, nie? Celowy raczej.
Miała taktyczny i celowy, chociaż co ciekawe, i to też trzeba podkreślić, ona się generalnie podobała wyborcom. Wyborcom, którzy w Mołdawii już naprawdę, mimo tych podziałów właśnie geopolitycznych, są zmęczeni tym. Znaczy są zmęczeni tą ciągłą dyskusją o tym, czy idziemy na wschód, czy na zachód. Woleliby zobaczyć rząd, który po prostu się zajmie w końcu jakimiś rzeczami, przestanie dzielić społeczeństwo. I generalnie poparcie dla tego rządu było duże. Tam całkiem spora grupa wyborców argumentowała, że taki gabinet powinien funkcjonować jak najdłużej i powinien robić swoje. Także no to tak ad vocem.
No właśnie, co z tego wynika? No bo powiedzieliśmy, że po tym kolejnym, można powiedzieć, przewrocie listopadowym, w którym po obaleniu rządu pani Mai Sandu parlament mołdawski zmienia premiera i na to stanowisko no wchodzi człowiek, który z kolei był swego czasu doradcą prezydenta Dodona.
To nawet nie tylko, tu się właśnie sprawa komplikuje, bo to nawet nie jest rząd po prostu socjalistów, to jest niestety rząd, który powstał przy poparciu i który ma związki także z partią demokratyczną. Partią, której już Wlada Plachotniuka przynajmniej formalnie nie ma, bo Wlad Plachotniuk uciekł z kraju i tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy przebywa w Stanach Zjednoczonych, czy być może w Rumunii, ale no dość powiedzieć, że premier Jon Kiku nie tylko był właśnie doradcą premiera, ale był także rozpatrywany na to stanowisko jeszcze właśnie przez Wlada Plachotniuka wcześniej. Pracował w Ministerstwie Finansów. Miał swój udział w wypracowywaniu takich dość kontrowersyjnych ustaw czy reform, które tak naprawdę dość powszechnym przekonaniu miały pomagać ukrywać pewne nielegalne dochody właśnie uzyskiwane przez elity mołdawskie. No także to jest człowiek i cały ten gabinet, w gruncie rzeczy, znaczna część tego gabinetu to są po prostu ludzie jakby z tego systemu. Innymi słowy, wróciliśmy do sytuacji, w której rządy w Mołdawii sprawuje przede wszystkim partia socjalistów, no ale to jest ugrupowanie myślące w takich właśnie kategoriach jednak oligarchicznych przy wsparciu postoligarchicznego ugrupowania partii demokratycznej, które bardzo chce ukryć także pewne swoje wcześniejsze przewinienia, przestępstwa i które zainteresowane jest tym, żeby zablokować kluczowe reformy, które w Mołdawii są bardzo ważne i musiałyby się odbyć.
No i jakby, żeby dołożyć jeszcze do tych skomplikowanych warunków społeczno-politycznych jeszcze bardziej to skomplikować, no to dochodzą jeszcze unijne aspiracje. Mołdawii też niejednoznaczna przecież sprawa.
Ojej, teraz to jest w ogóle już niejednoznaczne. To znaczy prezydent Igor Dodon i partia socjalistów, no, która tak no, jest dominującą siłą w tej chwili, zaczęła grać na takim... Próbuje grać na dwóch fortepianach, próbuje powtórzyć manewr, który kiedyś uprawiał prezydent Woronin, prezydent partii komunistów jeszcze na początku lat 2000, czyli próbują uprawiać politykę balansu, próbują się uśmiechać do obydwu stron. Bo oczywiste jest, że ta partia przede wszystkim związana jest z Rosją. Prezydent Dodon się regularnie spotyka z Putinem i tam szuka wsparcia, ale jednocześnie socjaliści bardzo nie chcą stracić nawet nie tyle politycznego, co na przykład finansowego wsparcia ze strony Zachodu. To jest bardzo ważne i tutaj chodzi zarówno o jakieś dopłaty ze strony Unii Europejskiej, czy wsparcie budżetowe, czy o Międzynarodowy Fundusz Walutowy, więc oni próbują grać teraz takich właśnie wyważonych polityków, którzy z nikim się nie chcą konfliktować, którzy chcą współpracować z każdym, no co nie jest takie proste, bo Unia Europejska nie do końca daje wiarę tej narracji. Inna sprawa jest też taka, że tak jak mówiłem, elektoratowi się to podoba. Elektorat jest zmęczony tym całym dzieleniem społeczeństwa i tą dyskusją geopolityczną, więc jak widzi narrację, czy słyszy prezydenta Dodona, który mówi, że nie, musimy tutaj ze wszystkimi się dogadywać, bo to wszyscy są naszymi przyjaciółmi, jesteśmy małym krajem, to oni mówią tak, to jest bardzo dobry pomysł. I to jest dla Dodona o tyle ważne, że w końcu tego roku, prawdopodobnie w listopadzie, będziemy mieli prezydenckie wybory w Mołdawii.
No i właśnie, co się może wydarzyć?
Bo... No właśnie, no, znaczy mogą się wydarzyć wiele rzeczy. Pierwszy scenariusz jest taki oczywiście, że wybory się odbędą w klasycznym trybie, no i że wygra Igor Dodon. Ma szansę, bo jego poparcie oscyluje w okolicach 50%, no ale z drugiej strony poparcie dla byłej premier Mai Sandu, liderki AKUM, także jest bardzo wysokie i także oscyluje w okolicach 50%. I to jest dla Dodona poważny problem, bo no, dojście do władzy, czy przejęcie stanowiska prezydenta, które no, w Mołdawii może nie jest jakieś bardzo istotne, ale jest bardzo eksponowane przez liderkę opozycji, no byłoby dla niego poważnym problemem. Dlatego na pewno będzie się starał z jednej strony prowadzić jakąś kampanię taką tak trochę oczerniającą Maję Sandu, ujmującą jej popularności, może próbującą też pokazać ją jako osobę, a także unurzaną w jakichś schematach korupcyjnych, bo to jest największy plus Mai Sandu, to znaczy to, że ona tak naprawdę jest postrzegana jako czysta i kompletnie skorumpowana i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Może być też tak, i to nie jest wykluczony scenariusz, że Igor Dodon, jeśli się wystraszy na poważnie, to postanowi zrobić to, co zrobił swego czasu Vlad Plachotniuk, czyli zmienić sposób wyłaniania prezydenta. I Vlad Plachotniuk, korzystając z Trybunału Konstytucyjnego swego czasu, doprowadził do sytuacji, w której prezydenta już nie wyłaniał parlament, a to chodziło o to, że w parlamencie po prostu nie było dostatecznej liczby głosów dla niego, a wyłaniało społeczeństwo. Teraz Igor Dodon może powiedzieć, że te całe zmiany zostały wprowadzone przecież przez Trybunał Konstytucyjny, który był oligarchiczny i zawłaszczony przez Vlada Plachotniuka, więc powinniśmy wrócić z powrotem do wyboru prezydenta w parlamencie. To też nie jest wykluczone. Co z jednej strony by nam dałoby mu jakieś nowe perspektywy, być może zwiększyłoby jego szanse, a z drugiej strony pewnie przesunęło w ogóle wybory prezydenckie na kolejny rok, na 2021, bo tego typu nowelizacje najczęściej odsuwają właśnie proces wyborczy. Że nie wiadomo jak będzie. No jest dynamicznie bardzo i pozycja Dodona nie jest pewna.
Czy poza Mają Sandu ktoś jeszcze może w tej rywalizacji politycznej takiej bezpośrednio personalnej się pojawić na scenie polityki mołdawskiej? Czy wszystkie karty już są rozdane i ten bój będzie się toczył między tymi dwoma, no dzisiaj chyba najbardziej popularnymi politykami z tymi aspiracjami prezydenckimi?
Raczej wydaje się, że to będzie rywalizacja między tymi postaciami. Co prawda prawica, tak zwana prawica, czyli powiedzmy te siły proeuropejskie, mołdawskie są niestety bardzo podzielone. Tam dochodzi do wielu konfliktów, jest sporo animozji. To dotyczy między innymi dwóch głównych liderów, czyli właśnie Mai Sandu i Andrieja Anastazego, którzy mają pewien problem z... jakby to ująć, z tym, kto jest ważniejszy i kto powinien reprezentować partię, ale nie ma wątpliwości co do tego, że Maja Sandu jest zdecydowanie popularniejsza niż Andrej Anastazy, więc tutaj nie ma wątpliwości. Ale będzie też wielu polityków właśnie, którzy będą w tym wszystkim mieszali. Takim ciekawym wątkiem jest na przykład były premier Vlad Filat, który w 2015 roku został skazany na więzienie za współudział w wyprowadzeniu miliarda dolarów z mołdawskiego sektora bankowego. Długa historia, jeden z największych skandali, właściwie chyba największy skandal finansowy w Mołdawii. I dość niespodziewanie w listopadzie został zwolniony przedterminowo, w połowie swojego wyroku. I wydaje się, że będzie próbował przynajmniej częściowo wrócić do polityki. Oczywiście on nie ma szans stać się jakimś istotnym politykiem, chociażby dlatego, że właśnie jest niemalże twarzą, czy jedną z twarzy tego skandalu związanego z miliardem. No ale jest politykiem proeuropejskim, politykiem reprezentującym prawicę, który na przykład może krytykować Maję Sandu, tak? Albo może próbować w jakiś sposób w nią uderzać. Nie wiadomo, czy tak nie będzie, już tak troszeczkę jest. Więc tu się będzie działo. A z trzeciej strony, i to jest specyfika całej mołdawskiej sceny politycznej, ostatnio także Partia Demokratyczna, która przecież, jak już mówiłem wcześniej, wspiera socjalistów, zaczęła porozumiewać się coraz lepiej z blokiem AKUM przeciwko socjalistom. To znaczy mamy do czynienia w ogóle z takim dziwnym, zupełnie zrozumiałym pod kątem politycznym zabiegiem. Chodzi o to, żeby też sobie, żeby socjaliści nie czuli się zapewnie, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że demokraci, mimo że są tą mniejszą partią i no, z pewnym przetrąconym kręgosłupem po ucieczce Vlada Plachotniuka, dalej mają pewne możliwości manewru. Także polityka mołdawska to jest niesamowita rzeczywistość.
Scenariuszy tych politycznych i nie tylko politycznych pewnie będzie wiele, wiele tych możliwości się jeszcze pojawi. Pewnie będziemy też o tym mówić w naszym programie, bo one tylko na pewno będą dowodzić słuszności tej tezy, którą pan stawia tytułem swojej książki, od której też zaczęliśmy, Mołdawia, państwo niekonieczne, bo tych paradoksów polityki i życia społecznego mołdawskiego jeszcze nie raz bez wątpienia doświadczymy.
Tak, to na pewno, zdecydowanie.
I tu stawiamy kropkę. Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.